Wracamy, proszę Państwa, do naszej rozmowy. Dziś w programie Z rodzinami do twarzy mówimy o rekolekcjach dla małżeństw, o spotkaniach małżeńskich. W studiu Radia Doksa Maryla i Staszek Kukułowie, pani Teresa i Tomasz Jurosowie z Ruchu Spotkań Małżeńskich. Państwo Jurosowie zakładali ten ruch na Opolszczyźnie. Ksiądz Zbigniew Bieńkiewicz, duszpasterz spotkań małżeńskich. 774526 37. Gdyby ktoś z Państwa miał ochotę podzielić się swoimi doświadczeniami na ten temat albo zapytać tutaj naszych gości w studiu, bo chciałby się czegoś więcej dowiedzieć, to oczywiście zapraszam. Proszę Państwa, mówili o tym, że jest to głównie czas dialogu. Od piątku do niedzieli pomagacie małżeństwom w tym, żeby tego dialogu się nauczyli, proponując bardzo konkretne tematy. Te tematy poznają małżeństwa dopiero jak przyjeżdżają na te rekolekcje. Ale czym jest ten dialog? Mówiliśmy już o tym, prawda? Rozmowa, żeby był dialog, musi dojść do spotkania, musi być trochę czasu, muszą być odpowiednie warunki. Ten dialog jednak odbywa się według takiego bardzo precyzyjnego schematu. Przypomnijmy może ten schemat.
Schemat jest prosty, tak się chyba wszystkim wydaje, bo cztery punkty napisać i zapamiętać to chyba każdy potrafi. Jeszcze troszkę dobrej woli, to naprawdę jest przekonanie, że jest to bajecznie proste. Bo rzeczywiście przepis na naukę dialogu jest prosty. To są cztery zasady dialogu sformułowane przez naszych szefów, którzy zakładali to stowarzyszenie. My, Państwo Grzybowscy z Warszawy. Otóż proponuje się w nauce dialogu, w stosowaniu tego spotkania męża i żony, chociaż jak okazuje się nie tylko, to trzeba bardziej słuchać niż mówić, bardziej rozumieć niż oceniać, bardziej dzielić się sobą niż dyskutować, a przede wszystkim przebaczać. Powiem może dodając inne słowo. W dialogu najpierw muszę słuchać, a potem dopiero mówić. Najpierw muszę zrozumieć mojego męża, a potem dopiero próbować go oceniać, ale w wartościach cały czas pamiętać, że jest on osobą. Najpierw dzielić się sobą, potem ewentualnie doprowadzić do dyskusji, no i przebaczać, nawet w sytuacji, kiedy nie jestem proszona o to przebaczenie. Czasem trzeba ten dialog z tymi czterema zasadami rozpocząć od ostatniego punktu. Czasem bywa takie sytuacje i my obserwujemy, zresztą w naszym małżeństwie tak właśnie wielokroć było, żeby do prawdziwego, otwartego dialogu doszło, musieliśmy sobie najpierw powiedzieć przepraszam, żeby potem najpierw słuchać, potem mówić, najpierw rozumieć, potem oceniać, najpierw dzielić się sobą i dyskutować. I wydawałoby się, że to jest bardzo prosty przepis na szczęście i na świętość małżeństwa, od razu powiem. Bo rzeczywiście to jest, tak jak powiedziałam, w mentalności takie proste. Może powiem konkretnie o naszym małżeństwie. Po naszych pierwszych rekolekcjach to w niedługim czasie nie wychodziło nam to. Chociaż byliśmy pełni zapału i entuzjazmu. Zresztą wyjeżdżaliśmy praktycznie na skrzydłach, można powiedzieć, do domu. Jechaliśmy, frunęliśmy. Ale ten dialog nie szedł tak, jak myśmy sobie to wyobrażali. No jak to? Cztery punkty i nam to nie wychodzi. Byliśmy zdezorientowani, a można powiedzieć troszkę speszeni tą sytuacją. Dlaczego? Dlaczego nam to nie wychodzi? I ja wpadłam na pomysł, który na szczęście nie zrealizowałam, ale jednak powiem, co było moim zamysłem.
Jakie są pułapki też w myśleniu?
Tak. Otóż napisałam te cztery punkty na dużej kartce, którą rozwiesiłam na kilku kartkach, tyle ile mamy drzwi do pokoi. Myśląc, że Staszek, przechodząc, otwierając te drzwi, będzie musiał spojrzeć na tą kartkę i z pewnością przeczyta te cztery punkty, a w każdym razie sobie przypomni. No więc o co tu chodziło? Obarczałam męża za to, że nam nie wychodzi. A dopiero po pewnym czasie doszłam do wniosku, że przecież te cztery zasady, które składają się na to piękne zjawisko zwane spotkaniem dwóch ludzi, w tym wypadku męża i żony, to obowiązuje nie tylko męża, obowiązuje żonę w równym stopniu. W równym stopniu. Więc tym się właśnie dzielę, dlaczego u nas to nie wchodziło. Dopiero ten błysk, aha, tu leży ten pies pogrzebany, ten błąd, którego nie zauważaliśmy. Więc wydaje się cztery zasady proste, ale niełatwe. Powiedziałabym, że trudne.
No i też, kiedy tak was słucham, to czasami pewnie są sytuacje, że jakby szlifowanie tych umiejętności, każdej z tych zasad, to jest generalnie też zadanie na resztę życia prawdopodobnie. Jak było w państwa przypadku?
Ja chciałabym tylko dopowiedzieć do tego, co mówiła Marylka, bo bardzo widzę takie analogie. Jak odbieram telefony zgłaszające udział, no najczęściej, nie liczyłam procentów, ale najczęściej są to panie, żony. I wtedy słyszę stek pretensji do męża, jaki to on jest niedobry, jak to on nie umie rozmawiać i tak dalej. I że ona teraz chce jechać, żeby on się wreszcie nauczył rozmawiać, ją zrozumiał i tak dalej. I no wiadomo, trzeba wysłuchać, bo też się uczymy słuchać, bez komentarza oczywiście. I co ciekawego dzieje się na rekolekcjach? Bardzo często ta sama żona, która przyjechała wychowywać tego męża na te rekolekcje, mówi: ja teraz zrozumiałam, że to ja muszę pracować nad tym naszym dialogiem, nad tym naszym spotkaniem. Ja teraz zrozumiałam, że ja owszem, dużo mówię, ale ja nie umiem słuchać mojego męża. I to jest, no zawsze lubię to, słuchać takie zwierzenia tych uczestników, bo nie zawsze dotyczy to kobiet, ale jednak jest przewartościowanie czy spojrzenie z innej strony, że nie osiągnę tego spotkania, tego sukcesu, tych stosowania zasad, o których Marylka mówiła, jeżeli nie zacznę od siebie. I to wielu ludziom się udaje zobaczyć to. Nie twierdzę, że od razu potrafią właśnie ten dialog prowadzić. Tak jak mówię, my się też potykamy. Natomiast to już jest bardzo ważne, że potrafią to zobaczyć.
Panie mają swoje schematy. Jakie panowie mają schematy? Czy też wpadają w jakieś takie schematy, stereotypy, które im z kolei utrudniają to rzeczywiste takie dążenie do dialogu?
Rekolekcje już bardzo dawno uświadomiły mi mój zasadniczy problem. Ja bardzo chętnie i bardzo lubię dużo mówić. I mój podstawowy problem, i to był problem, który przez lata naszego małżeństwa, a jesteśmy już trochę ze sobą, był z reguły źródłem konfliktu, nieporozumień, mianowicie problem z słuchaniem. Maryla pięknie powiedziała o tych czterech zasadach dialogu. Oczywiście wszystkie są ważne. Przebaczenie, które jest absolutną podstawą. Ale dla mnie ta zasada tego słuchania przed mówieniem wydaje się najważniejsza.
I wiem, najtrudniejsza to
jest najtrudniejsza do zrealizowania. I ważne jest to, że sobie to uświadamiamy. I te rekolekcje dały mi właśnie to, że ja wiem, na czym polega mój problem. I rzeczywiście w takich sytuacjach, kiedy dochodzi do jakichś nieporozumień, to warto sobie o tym problemie przypomnieć.
A czy dzisiaj już macie tak po tylu latach, że kiedy dochodzi do jakichś nieporozumień, czy coś zaczyna trzeszczeć, to wy sobie z automatu zadajecie pytanie, przeciwko której z tych zasad jakby wystąpiłem, jakieś wykroczenie popełniłam?
Nie ma czegoś takiego. Mówię za siebie tylko. Nie ma czegoś takiego, że ja sobie, aha, więc tutaj, tu położyłam trzeci punkt, a tutaj w pierwszym nie sprawdziłam się. Nie ma czegoś takiego, ale jest, muszę powiedzieć ci, że jest taka wielka radość, dlatego że te zasady dialogu stosowane systematycznie zmieniają styl patrzenia, styl życia. To jest zupełnie inne małżeństwo. Nam zostało właściwie tylko nazwisko to samo. Myśmy się naprawdę bardzo zmienili. Nie powiem, że staliśmy się aniołami, proszę tak tego nie odbierać, bo to chwilami jest też trudne i też polega na tym, że się powadzimy i też plecami się do siebie odwrócimy, ale jest to odwrócenie na moment. To opamiętanie, że szkoda czasu, że ucieka nam coś bardzo cennego w życiu, to jest efekt naszych rekolekcji. To jest efekt tych naszych pierwszych rekolekcji, ale też każdych rekolekcji, które współprowadzimy z kapłanem i z innymi, z przyjaciółmi, z innymi parami małżeńskimi.
Czyli świadomość to jest, doskwiera.
Doskwiera. To jest takie niesamowite uwrażliwienie. To nie tylko kwestia, oczywiście, że muszę słuchać. To tak brzmi trochę sucho jak gdyby. To tak jakby teoria komunikacji, bo tam są elementy komunikacji interpersonalnej, ale chodzi o to, że to jest naprawdę, to jest takie uwrażliwienie tej duszy i ja widzę szybciej przykrość, którą sprawiam Staszkowi. Jakieś takie opamiętanie przychodzi szybciej, przychodzi dogłębnie. To wszystko są efekty tej lekcji, tej sprzed 20 lat i tej, którą systematycznie poprzez współprowadzenie rekolekcji.
Znowu chciałam dopowiedzieć do tego, co Marylka mówi. Bardzo mnie też cieszą takie stwierdzenia uczestników rekolekcji, że kiedy tak słuchają, to im się wydaje, że no, grono tych prowadzących trzech małżeństw, to oni są szczęściarzami, bo im się tak w życiu udało i oni po prostu no, są szczęśliwi, zawarli to małżeństwo, ono jest trwałe, a u nich no, to jest jakiś tam pech czy złe dobranie się. I tutaj rozumieją potem, że nic się samo nie dzieje, że to nie jest tak, że te małżeństwa są szczęśliwe, bo tak im się trafiło w totolotka, tylko że to jest duża praca i jeżeli małżonkowie uczestniczący na końcu powiedzą, to my teraz zrozumieliśmy, że to od nas jednak zależy, czy to nasze małżeństwo będzie trwałe, szczęśliwe i radosne, mimo trudności, bo przecież takie są zawsze i to od naszej pracy to zależy, no to to, no mnie to bardzo cieszy, bo to bardzo dobrze rokuje na przyszłość tego małżeństwa, a nie to, że no się nam nie udało, no to się musimy rozwieść. Tak? Także no, piękne jest, jeżeli ludzie zrozumieją, że możemy pracować nad swoim małżeństwem i poprawiać te relacje i w związku z tym może ta trwałość być małżeństwem.
Te rekolekcje rzeczywiście, tak jak Maryla powiedziała, odmieniają życie, nawet nie tylko wewnątrz małżeństwa, bo te zasady się po prostu sprawdzają też poza, wobec dzieci, wobec sąsiadów i nauka takiego dialogu rzeczywiście odmienia całą rzeczywistość bardzo często.
Kiedy tak już jesteśmy przy tych zasadach dialogu i mam tutaj osoby z takim doświadczeniem, to chciałam was zapytać o to, jak sądzicie, skąd się bierze ta trudność przy realizacji tej zasady słuchania przed mówieniem? Bo tak jak pan Tomasz mówił, to może być kwestia temperamentu, prawda, bo ja lubię gadać, ale czasami też osoby, które niekoniecznie lubią gadać, też nie potrafią słuchać. Jest jakaś taka jedna nasza przypadłość ludzka, czy każdy indywidualnie? No, czy już jakieś prawidłowości po tylu latach pracy nad sobą i obserwacji innych można wysnuć?
Nie bardzo wiem, jak odpowiedzieć, bo chyba nie robiliśmy takich badań. To możemy tylko się jakoś domyślać. I tak jak pani mówi, jeden ma jakąś naturalną łatwość słuchania, drugi, no, choćby się nie wiem jak starał, to jednak mu to przychodzi trudno. Ale oczywiście można nad tym pracować, bo często słyszę też od kogoś, ach, bo ja to tak lubię z tobą gadać, bo ty tak dobrze słuchasz. A no tak jak zresztą nieraz księża też mówią, że on się nie odezwał specjalnie w tej spowiedzi, ale już ten człowiek był szczęśliwy, bo został wysłuchany, czyli jeżeli mamy słuchacza, to naprawdę to nam pomaga nawet samemu znaleźć jakąś drogę wyjścia z trudnej sytuacji.
Czyli nieważna jest przyczyna, ważne jest to, że można to zmienić.
Tak. Często wiele bolesnych dla nas spraw jest nierozwiązanych, dlatego że my ich nie wypowiemy. Jeżeli my trafimy na słuchacza, który nas wysłucha, to czasem to jest to najważniejsze potrzebne lekarstwo.
Jak sprawa się ma z kolejnymi zasadami dobrego dialogu? Tu, Marylko, też mówiłaś sporo też o przebaczaniu, tak? Że to nie są sztywne jakby kolejność tych zasad, tylko czasami sytuacja jest taka, że trzeba zacząć od przebaczenia.
Po prostu przebaczenia.
Jest powiedziane nade wszystko przebaczanie. Tak. Więc to przebaczanie jest jakby nad tymi wszystkimi zasadami. Fundamentem.
No. Dla mnie... Pozwolisz, tak? Dla mnie taką ważną zasadą, którą nie do końca rozumiałem na początku naszej przygody ze spotkaniami małżeńskimi, jest zasada dzielenia się. Marla tutaj na kartce mi dopisała, dzielenia się z sobą. I to jest wtedy dopiero w pełni takie zrozumienie.
Bo co to znaczy w praktyce?
Właśnie, co to znaczy? To właściwie... Ta zasada w połączeniu z wiedzą o uczuciach, którą bardzo mocno w czasie rekolekcji staramy się przekazać. Czym są uczucia, dlaczego są uczucia i jak ważne jest mówienie o nich, czyli jak ważne jest dzielenie się sobą, dzielenie się swoimi uczuciami. Mówienie o tym, co czuję. Dlaczego dla mnie takie ważne, ja już nieraz mówiłem o moim pochodzeniu z Górnego Śląska i o tym, że tam po prostu nie mówi się o tym, co się czuje, tylko po prostu to jest oczywiste. I myślę, że taką cechę charakteru z domu właśnie wyniosłem. Odnoszę wrażenie, że tego mojego dzielenia się, tego mówienia o tym, jak ja to odbieram, co teraz czuję, było zawsze bardzo mało. Nie tylko zresztą w kontaktach małżeńskich, ale również w kontaktach z dziećmi. I dlatego dla mnie to jest takie ważne.
I potem okazało się, że jak już zaczął mówić Staszek o sobie, bardzo niewiele, ale jednak był postęp, to była taka niesamowita radość u mnie, bo to było otwarcie się, to było coś tak pięknego, jak gdyby, nie wiem, całą kwiaciarnię kupił, niezliczoną ilość kwiatów. Ale co się działo? Ja też musiałam się tym jego darem dzielenia się sobą umieć to przyjąć, bo bardzo często odkrywałam przecież po przeszło 20 latach małżeństwa, bo tak pojechaliśmy o takim stażu, uczestniczyliśmy po raz pierwszy w rekolekcjach małżeńskich, to okazało się, że to zupełnie co innego niż ja miałam wyobrażenie o nim, kompletnie. I musiałam to uczyć się zaakceptować, że w wielu wypadkach, ja to nazywałam, że jesteś winny tej sytuacji, jak nie mówiłam, to tak obrazowo swoim ciałem pokazywałam, że było to oczywiste, że jesteś winny, ale tylko dlatego, że jesteś inny, czyli winny wcale nie znaczy inny. Tego się musiałam uczyć.
Na pewno nazwanie tych 20 lat latami straconymi nie jest, ale to są lata pobłądzone, chyba tak to bardziej by można było.
Nie, co mówiłaś? To są lata też bardzo szczęśliwe, zwłaszcza początkowe.
Ale chodzi mi o to, o czym Maryla mówiła, tu się domyślałam, tu miałam takie wyobrażenia swoje, tak. Więc gdzieś tam błądziła w takim odgadywaniu Staszka.
To niedobrze, że tak to długo trwało, ale dało nam to kolejne 20 lat doskonałego poznawania się, także myślę, że to jest jakiś plus z tego takiego długiego dochodzenia do siebie.
Poza tym druga zasada dialogu, jeśli pozwolisz, przejdę, jeśli już tak analizujemy, to jest rozumienie przed ocenianiem, czyli najpierw będę starała się zrozumieć siebie, o właśnie, zrozumieć, że jesteś inny. Wiedziałam o tobie dość sporo, a okazuje się, że jednak tak niewiele przed ślubem. Tak niewiele. My zresztą w ogóle byliśmy takimi niedogadanymi od początku narzeczonymi. Nasze narzeczeństwo, poznanie się i potem decyzja o wspólnym życiu, to był mig. To był po prostu tak szybko. Ale... No dużo by o tym mówić. To była opieka Boża, że tak właśnie się to skończyło, że narzeczeństwo tak niedogadane nauczyło się dogadywać po 20 latach małżeństwa. Ale to nie znaczy, tak jak powtórzę, że to były lata stracone. To były lata też piękne, lata błogosławione, bo w tych latach rodziły się nasze dzieci, dojrzewaliśmy też, ale tą naukę wrażliwości na siebie i większego rozumienia dzięki dialogowi, bo jeśli ktoś się otworzy, jeśli może nie ktoś, mąż, już konkretna osoba, jeśli mąż otworzy się przede mną, a ja dam mu dar poprzez otwarcie się, opowiedzenie o uczuciach moich w danej sytuacji i co ja myślę, jak ja tą sytuację odbieram, to on mnie wtedy musi lepiej zrozumieć. Osobę, którą się lepiej zna, lepiej się rozumie. Bardziej się ma chęć nią opiekować. Poza tym, jeśli ja będę w sytuacji jakiejś trudnej psychicznej, jakiegoś dołka, no jakiegoś smutku wewnętrznego, to Staszek powinien, i tak się rzeczywiście dzieje, dzięki dialogowi, dzięki temu, że się nim dzielę, on to lepiej rozumie i on nawet rzeczy nienazwane jeszcze przeze mnie potrafi nazwać, bo one są oswojone.
Która z tych zasad jakby sprawia największe trudności, czy też budzi taki opór, czy ta już przez nas omawiana, to słuchanie przed mówieniem?
Myślę, że
czy w każdym małżeństwie
myślę, że dla każdego, mhm. dla każdego małżeństwa, nie tylko dla każdego małżeństwa, dla każdego z małżonków inny z tych punktów może być najtrudniejszy. To tak nie jest, że tutaj możemy je wartościować. To, o czym Zbyszek mówił, oczywiście wydaje się nadrzędne, to przebaczanie, bo bez przebaczenia naprawdę nie może dojść do spotkania, nie może dojść do pełnego dialogu, więc to przebaczenie może jest rzeczywiście ponad tym wszystkim, ale te problemy dla każdego z małżonków mogą być, inne z tych problemów mogą być najważniejsze.
A czy bywa tak, że uparcie czasami któryś z tych punktów odmawia jakby takiej realizacji, trzeba nad nim pracować, do niego wracać, żeby móc w ogóle ruszyć dalej?
Ale z pewnością tak jest. Z pewnością tak jest. My wiemy to po sobie. Teresa mówiła o tym, że 30 parę lat jeździmy na rekolekcje i rzeczywiście każdy z tych rekolekcji, bo przecież w tych rekolekcjach też uczestniczymy, też je przeżywamy jako prowadzący, odkrywamy coś nowego, czy coś nowego naprawiamy w naszym małżeństwie. I też nie jest tak, że skoro prowadzimy te rekolekcje, to jesteśmy już doskonali i już nie popełniamy błędów. Nie, człowiek jest ułomny i powiela te swoje błędy, ale tak jak Maryla wcześniej powiedziała, dużo łatwiej nam znaleźć receptę, znaleźć rozwiązanie i poradzić sobie z tymi problemami. My dzisiaj żyjemy w takim świecie, że mówienie o uczuciach, okazywanie uczuć wydaje się stało się niemodne, a my chcemy małżonków uwrażliwić na to, żeby w małżeństwie, skoro na zewnątrz jest to może mniej możliwe, żeby w małżeństwie jednak okazywanie uczuć, mówienie o uczuciach było czymś absolutnie normalnym, bo to rzeczywiście jest, wydaje się, receptą na szczęście w małżeństwie.
To na koniec jeszcze szybciutko spróbujmy obalić jakby te stereotypy, które utrudniają podjęcie decyzji o tym, żeby uczestniczyć w takich spotkaniach małżeńskich. Pierwsze to, o czym już tutaj pani Teresa mówiła,
nie ma przeszkody stażu.
Tak?
Nie ma przeszkody stażu. Nie ma też przeszkody, czy uważamy swoje małżeństwo za dobre, czy za takie z trudnościami. Warto też powiedzieć, że zawsze jest czas na próbę poprawienia swojego małżeństwa, choćby Maryla Staszek mówią, że aż 20 lat trwało, zanim pojechali, co nie znaczy, że to nie był dobry moment, bardzo dobry moment. Więc ktoś, kto jest zapraszany, czy gdzieś czyta ogłoszenie, no ja zawsze powtarzam, no rzuć się na głęboką wodę i zobaczysz, że naprawdę warto, bo no jedynym warunkiem, który stawiamy, to akurat na te podstawowe rekolekcje powinny przyjeżdżać pary, które są sakramentalnymi związkami, bo dla par niesakramentalnych istnieją inne turnusy, że tak powiem. Także to jest taki warunek. Natomiast staż czy problemy, brak
ludzie
problemem.
Mają takie obiekcje, ja tam będę opowiadać gdzieś obcym ludziom o swoich sprawach.
Nie będziesz opowiadać, bo to właśnie to jest pierwsze, o czym zapewniam, że pani też mówiła, no jak to się odbywa potem, jak małżonkowie idą do pokoju i rozmawiają. My naprawdę nie wiemy, jak to się odbywa i to jest takie ryzyko, że nawet żartuję do tych, których zachęcam, wy nawet możecie tam przespać ten czas, my nie będziemy o tym wiedzieć, nikt was nie będzie zmuszał, ani jakoś nakłaniał, żebyście opowiadali o sobie w tej dużej grupie. Tak, tam opowiadają o sobie tylko małżeństwa prowadzące rekolekcje i to ma być taką zachętą, która podprowadza małżonków do spróbowania rozmawiania ze sobą.
Dialog dzieje się między małżonkami, ale my na szczęście na zakończenie każdych rekolekcji pozwalamy małżonkom opowiedzieć o tym, jak przeżyli. Zachęcamy ich do tego. Oczywiście to nie jest żaden obowiązek i na szczęście jest tak, że te rekolekcje tak wciągają, bardzo rzadko zdarzają się małżeństwa, które mówią, że a właściwie nic nowego nie odkryłem. To jest coś, z czym się po prostu nie spotykamy. Te rekolekcje są czymś takim, co wydaje się poruszy każde serce.
Gdzie szukać informacji?
No w tej chwili podstawowym nośnikiem wszystkiego jest internet. Mamy jako Ośrodek Opolski swoją stronę internetową www.spotkaniamałżeńskieopole.pl. Jesteśmy na Facebooku. Całe spotkania małżeńskie ogólnopolskie też mają swoją stronę internetową, mają Facebooka i właściwie każde z tych zdarzeń, typu rekolekcje, tak. Korzystamy tutaj lokalnie z Radia Doksa.
No właśnie, też chciałam powiedzieć, że w Radiu Doksa też jesteście.
Z gościa niedzielnego. Bardzo zawsze liczymy na współpracę duszpasterzy, proboszczów. Bardzo często udaje nam się zamieścić plakaty. Mamy trochę takich spotkań, czy to w parafiach, czy na kursach księżowskich, gdzie się da po prostu o tych spotkaniach mówimy. Pomaluśku takie odnoszę wrażenie, stajemy się marką rozpoznawalną. Już nie zawsze trzeba dokładnie tłumaczyć, o co tu chodzi. To hasło jest wystarczające.
40 lat spotkań małżeńskich, to może zakończę tak i każdy z Państwa może włączyć się w tworzenie tej historii tak górnolotnie. Kiedy najbliższe taka okazja do tego, żeby się do Was dołączyć?
24-26 listopad. Akurat my z Marylą jesteśmy parą organizującą i prowadzącą.
Gdzie te spotkania się odbywają?
Kapłanem będzie ksiądz Byszek.
Czyli zestaw tutaj znany.
W Nysie, w domu formacyjnym, w pięknym, rekolekcyjnym miejscu. Zapraszamy serdecznie.
Czyli
jeszcze,
taki weekendowy
kilka
wypad.
Miejsc, kilka
tych,
miejsc
którzy mamy. Się wahali do tej pory, też tym bardziej zapraszamy.
Tak.
Bardzo dziękuję za przybliżenie całej idei ruchu spotkań małżeńskich, trochę konkretów, jak one wyglądają i też myślę takiego, zachęcenia, prawda, nie straszenia, bo niektórym się może wydawać, że to tam nie wiadomo, co się dzieje, nie wiadomo, jakie trudne i co trzeba robić. Tymczasem najważniejsze, żeby chcieć i żeby po prostu być. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Maryla i Staszek Kukułowie, dziękuję wam pięknie. Pani Teresa i pan Tomasz Juros, dziękuję bardzo. Ruch spotkań małżeńskich. Tutaj państwo Jurosowie, założyciel tego ruchu na Opolszczyźnie, ksiądz Zbigniew Bienkiewicz, duszpasterz spotkań małżeńskich, proboszcz parafii świętego Karola Boromeusza na Opolskich Habrach. Proszę państwa, od jutra na naszej stronie doksa.fm będzie możliwość odsłuchania tej audycji. Wystarczy wejść w zakładkę z rodziną mi do twarzy. Natomiast za tydzień porozmawiamy sobie o podróżowaniu z małymi dziećmi, ale o takim naprawdę dalekim podróżowaniu, co skłania rodziców do wyruszenia w Sinodal z małymi dzieciakami. Nasi goście opowiedzą o swoich podróżach po Japonii, po Stanach Zjednoczonych. Z małymi dziećmi podróżowanie to nie tylko taki sposób na spędzenie czasu, ale też ponad taka filozofia, sposób na poznawanie świata, na poznawanie siebie nawzajem. Zapraszam ten temat za tydzień w środę po godzinie 20. Dzisiaj już dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia. Dziękuję państwu.
Dziękujemy.
Dziękuję.